Rozdział 19. Tej nocy Riel udało się jedynie zapaść w niespokojną drzemkę. Za każdym razem, gdy unosiła głowę, żeby się rozejrzeć, młody kapłan wciąż czytał książkę. Jedyną miarę upływającego czasu stanowił jego postęp w czytaniu. Książka była pokaźna, Riel nie miała jednak pojęcia, jak szybko czyta kapłan, ani czy omijał jakieś fragmenty, gdy nie patrzyła. Kiedy się kładła, był blisko początku. Kiedy się obudziła i zobaczyła, że zbliża się do końca, założyła, że nadchodzi dzień. Potem żałowała, że nie spojrzała, w którym miejscu dokładnie skończył. Spędziła bowiem mnóstwo czasu w pełni rozbudzona, spodziewając się, że drzwi mogą w każdej chwili stanąć otworem. Pożałowała, kiedy do tego doszło. Strażnik zatrzasnął książkę i wstał, odwracając się w stronę przybysza. Serce Riel zaczęło walić jak oszalałe, gdy do środka wszedł Saelem. Zwiesiła nogi z ławki i usiadła. Za Saelemem podążał kapłan z blizną. Podszedł do niej z ponurym skupieniem na twarzy i przez kraty wepchnął kłąb jakiejś tkaniny. Zdejmij ubranie i buty i załóż to. Wzięła to, co jej podał. Gdy rozwinęła materiał, poczuła falę mdłości. Była to długa szata, niewiele różniąca się od worka, z dziurami wyciętymi po bokach i na górze. Jej brzegi były niewykończone. Wróciło wspomnienie porywacza ubranego w poszarpane, brudne spodnie, zaplamione zgniłym jedzeniem i innymi paskudstwami, którymi w niego ciskano. Jej żołądek ścisnął się. Koniec wyczekiwania. Dziś zabiorą ją z Fajer. Przynajmniej od ramion w dół będę zakryta, pomyślała. Nerwowo spojrzała na kapłanów. Chyba nie mieli zamiaru patrzeć, jak będzie się ubierała. Wymienili spojrzenia i odwrócili się plecami. Odetchnęła z ulgą. Przebrała się szybko w nadziei, że nie zauważą pozostawionej pod spodem bielizny. Worek sięgał jej do kolan, a ręce miała gołe. Nigdy nie czuła się tak naga, mając na sobie ubranie. Z drżeniem nałożyła na głowę szal i odwróciła się. Już, mruknęła. Zwrócili się ku niej. Saelem otworzył kraty i podał jej parę sandałów. Były to proste podeszwy z kilkoma paskami. Włożyła je i zawiązała. Saelem przywołał ją gestem, a gdy wyszła z celi, zdjął jej szal. Otworzyła usta, żeby się sprzeciwić, lecz zamilkła ze zdumienia, gdy wyjął nóż. Zanim zdążyła się uchylić, stanął za nią. Jedną ręką chwycił ją za włosy i mocno pociągnął. Poczuła nacisk i usłyszała świst ostrza przecinającego włosy, a potem znów mogła swobodnie ruszać głową. Znajomy ciężar zniknął. Zobaczyła swoje błyszczące, czarne, proste włosy w ręce Saelema, który wrzucił je do drewnianej miski trzymanej przez strażnika. Gardło jej się ścisnęło z powodu tej straty. Potem usłyszała metaliczny szczęk, a po jej plecach przebiegł dreszcz. Samika przeszedł naprzód z ciężkimi łańcuchami. Przełknęła ślinę. Przecież nie stawiam oporu, wydusiła z siebie. Nie będę próbowała uciekać. Czy są naprawdę konieczne? Mają przekonać ludzi, że nie stanowisz dla nich zagrożenia, powiedział. Wpatrywała się w łańcuchy z uczuciem osłabienia. Kapłani przez chwilę stali nieruchomo, po czym Saelem uniósł jej rękę. Na lewym nadgarstku zacisnął obręcz i zatrzasnął ją. Drugą założył na prawy nadgarstek, a potem Samika zrobił to samo na jej kostkach. Dwa łańcuchy łączył trzeci. Na koniec poczuła zimny ciężar metalu wokół szyi, a smycz zwisała jej na plecach. Mocno drżała. Jeśli postarasz się, żeby łańcuch u nóg nie wlókł się po ziemi, może się nie potkniesz. Doradził jej kapłan z blizną, neutralnym tonem, jak gdyby uczył ją czegoś równie zwyczajnego jak taniec w długiej spódnicy. Spojrzała w dół i z nazbyt wielką łatwością wyobraziła sobie, jak żałośnie wygląda. Jak jej porywacz. Choć nie zupełnie. On miał ręce skute za plecami. Czy to jakaś dziwna przysługa, czy po prostu popełnili błąd? A jakie to miało znaczenie? I tak zostanie upokorzona. Kapłani wymienili spojrzenia. Samika kiwnął głową i ruszył w kierunku drzwi. Saelem położył dłoń na jej ramieniu i delikatnie je ścisnął, dając znak, że powinna iść za nim. Uniosła ręce, żeby łańcuch łączący je z nogami uniósł się z ziemi i zrobiła krok naprzód. Było łatwiej niż się spodziewała. Jej porywacz niezgrabnie powłóczył nogami i posuwał się małymi kroczkami. Nie mogłaby zrobić kroku normalnej długości, a już z pewnością nie dałaby rady biec. Była jednak w stanie iść bez problemu. Samika wyprowadził ją za drzwi, a potem powiódł podziemnymi korytarzami. Zbyt szybko dotarli do schodów prowadzących do budynku powyżej. Żeby po nich wejść, musiała skupić się na koordynacji ruchów. Kapłani jej nie popędzali. Gdy znalazła się na górze, otoczył ją przepych świątyni. Świeży, znajomy zapach wypełnił jej nozdrza. Najpierw weszli w krótki korytarz, a potem przez rzeźbione drzwi do sali głównej. Na szczęście nie było w niej nikogo poza kilkoma kapłanami z wiadrami i szczotkami na kijach. Dobiegający zza jej pleców odgłos rozlewanej wody świadczył, że wrócili do przerwanego mycia podłogi. Śpiewali w czasie tej pracy. Coś o zmyciu plam ze świątyni. W sam raz, pomyślała. Samika szedł dostojnym krokiem, prowadząc ją w stronę głównego wyjścia. Zaśpiew za ich plecami nie umilkł. Czyżby kapłani szli za nimi? Zwalczała pokusę odwrócenia się, dopóki Samika nie zwolnił, by dołączyć do kolejnych kapłanów stojących przy wyjściu. Gdy to zrobiła, poczuła, jakby ktoś uderzył ją pięścią w brzuch. Rzeczywiście za nią szli. Oczyszczali drogę, którą przeszła. To po niej zmywali. Zanim zdołała się powstrzymać, spojrzała w górę na ogromny obraz zdobiący tył sali. Jej wzrok padł na anioła karzącego splamionych i coś się w niej skurczyło. Nie potrafiła jednak przestać patrzeć. Zastanawiała się, jak to jest czuć, że dusza jest rozrywana na strzępy i staje się nicością. Drgnęła, gdy usłyszała odgłos otwieranych drzwi. Oderwała wzrok od malowidła i zmusiła się, żeby się odwrócić i stawić czoła temu, co czekało na zewnątrz. Powtarzała sobie, że na pewno nie będzie tak złe jak ostateczny los, który spotka jej duszę. Salę zalało oślepiające światło słoneczne. Podobnie jak nieraz wcześniej, gdy wraz z dziewczętami wychodziły ze świątyni po zajęciach. Podobnie jak w dniu, w którym została porwana przez splamionego. Głos Sakomla zabrzmiał gdzieś w pobliżu. Ogłaszał jej występek i wzywał aniołów i mieszkańców Fajer do odtrącenia jej. Gdy wzrok Riel przywykł do światła, ujrzała obserwujących ją zebranych. Nie była zaskoczona. Spodziewała się jednak większego tłumu, wnioskując z tego, ilu ludzi szło za jej porywaczem. Kiedy ostatnio słyszeli o wygnanym z miasta splamionym? Z pewnością niedawno. Wieści jednak rozchodziły się szybko i wkrótce pojawi się więcej gapiów. Ludzie, którzy na nią patrzyli, wyglądali bardziej na zaciekawionych niż rozgniewanych. Kiedy jednak dokładnie ją obejrzeli, ich twarze wykrzywiły się w szyderczym grymasie. Widziała siebie ich oczami, zakutą w łańcuchy, ogoloną, częściowo ubraną w szmaty. Umniejszona i zhańbiona w ich oczach, by mogli czuć się przy niej bezpieczniej. Miała przypominać im, co by się z nimi stało, gdyby pokusili się o grabież na aniołach. Z boku znajdował się niewielki wóz, a gdy zobaczyła, kto za nim stoi, zadrżała. Oblicze Sagesta było opanowane, lecz jego oczy błyszczały z wyczekiwania. Odwróciła głowę, przypominając samej sobie, że dopóki on będzie z dala od Fajer, jej rodzina i Izare pozostaną bezpieczni. Saelem wydobył dzwonek i zadzwonił. Dźwięk odbił się echem w sali za jej plecami i wylał się na dziedziniec. Idź, powiedział. Rzuciła na niego okiem i dostrzegła, że patrzy na nią z wyczekiwaniem. Przypomniała sobie, że porywacz szedł przed kapłanami. Ona także musi. A to znaczy, że sama nadam tempo, uświadomiła sobie. No cóż, miejmy to za sobą. Uniosła łańcuch i zaczęła schodzić po schodach. Tak jak liczyła, tłum cofnął się, pozwalając jej przejść. Bez wahania ruszyła naprzód. Ludzie potykali się o siebie, żeby umknąć jej z drogi. Widziała, jak złośliwość w spojrzeniach przeradzała się w strach. Coś przeleciało obok jej głowy. Uchyliła się, lecz nie udałoby jej się, gdyby rzucający celował lepiej. Kątem oka dostrzegła kolejny lecący przedmiot i uniosła ręce, żeby się przed nim uchronić. Łańcuchy ograniczały jednak zasięg rąk i poczuła, jak coś miękkiego i mokrego rozpryskuje się jej na czole. Zapach zgniłych owoców sprawił, że zakotłowało jej się w żołądku, gdy płyn pociekł jej po twarzy. Strząsnęła krople, zanim wpłynęły jej do oczu. Tłum wiwatował i od strony zebranych nadleciały kolejne pociski. Przystanęła, ukucnęła i uniosła ręce w samoobronie. Poczuła uderzenia na plecach i ramionach, niektóre bardzo mocne. Kiedy ataki osłabły, Riel z powrotem wyprostowała się i zmusiłaby ruszyć naprzód. Ruchomy cel trudniej było trafić. Nie uda jej się uniknąć wszystkich trafień, lecz może jeśli skupi się na tym, co będzie leciało prosto w nią, zdoła na czas zasłonić twarz. Miała wrażenie, że ciżba otacza ją ze wszystkich stron i zdała sobie sprawę, że straciła poczucie kierunku. Odwróciła się za siebie i zauważyła idących kapłanów. Saelem trzymał w rękach koniec łańcucha, a Sadżest pchał wózek. Szybko rzuciła okiem na okoliczne budynki, żeby zorientować się, gdzie zaczyna się szlak świątynny, po czym ruszyła w tym kierunku. Wtedy uświadomiła sobie, że nie będzie mogła narzucić własnego tempa. Gdy szła za szybko, leciało w jej stronę więcej pocisków. Mogła najwyżej posuwać się jednostajnym krokiem. Tłum stawał się coraz większy i bardziej nieprzyjemny. Wkrótce po wejściu na szlak świątynny w ramię uderzyło ją coś twardego i pisnęła z bólu. Zza jej pleców rozległ się donośny głos. Żadnych kamieni! Zakomenderował Saelem. Uszła kilka kroków i w jej stronę poleciały kolejne pociski. Rozpryskiwały się na odległość dłoni od jej ciała, jak gdyby trafiały w niewidzialną ścianę. Magia. Zadrżała i zwalczyła pokusę spojrzenia za siebie. Wokół któregoś z kapłanów niczym anielska aureola z pewnością rozchodziła się skaza. Nie potrzebowała sobie o niej przypominać. Po kilku krokach pociski znowu zaczęły trafiać, wzbudzając entuzjazm zebranych. To samo działo się, gdy z miasta wyprowadzano jej porywacza. Przypomniała sobie rozmowę. Dlaczego nie chronią go przez cały czas? Zapytała wówczas Izara. Muszą zadowolić gawieć. Spojrzała na budynki, nie potrafiła jednak ocenić, czy jest w pobliżu miejsca, z którego wtedy obserwowali sytuację. Wzdłuż ulicy tłoczyło się mnóstwo ludzi. Stali w drzwiach, żeby lepiej widzieć. Niektórzy opierali się na parapetach. Czy był wśród nich Izare? Rozejrzała się po twarzach, uświadamiając sobie, że wypatruje go od kiedy wyszła ze świątyni. Czy przyszedł popatrzeć? A może ukrył się gdzieś w obawie, że ludzie zwrócą się przeciwko niemu, bo udzielił jej schronienia? Coś pociekło jej po włosach i popłynęło do oczu, więc się wytarła. Z początku miała nadzieję, że Izare przyjdzie zobaczyć ją po raz ostatni. Teraz jednak zmieniła zdanie. Coś w niej wzbraniało się na myśl, że zobaczyłby ją ze ściętymi włosami i w łańcuchach. Czy odwiedziłby ją w więzieniu? A rodzice? Czy było to dozwolone? Nie miała pojęcia, jak daleko stąd leżała górska świątynia. Przed rozprawą nigdy o niej nie słyszała. Nikt nie wiedział, dokąd zabierano splamionych. To znaczy nikt, oprócz kapłanów. Jeszcze czterokrotnie ciśnięto w nią twardymi przedmiotami. Nauczyła się korzystać z krótkich chwil wytchnienia, które potem następowały, wydłużając krok, żeby pokonać jak największą odległość, choć paski sandałów zaczęły uwierać ją w stopy, a ciężar łańcuchów wywoływał ból w ramionach. To właśnie w czasie jednej z takich chwil dotarła do miejsca na szlaku świątynnym, gdzie tłum nieco przerzedził się po lewej stronie. Kilka kroków dalej nie było nikogo i właśnie dostrzegła dlaczego. Przed oczami miała ściany farbiarni. Na ich powierzchni wymalowano jakieś słowa. Zamarła z przerażenia. Splamione plugastwo. Coś twardego uderzyło ją w czoło, aż pociemniało jej w oczach. Przycisnęła dłoń do tego miejsca i zachwiała się, ale zdołała utrzymać się na nogach. Będzie miała guza. Odniosła wrażenie, że w gardle też ma guza, choć nie przypominała sobie, żeby trafił ją tam kamień. Z bólu stanęły jej łzy w oczach. To nie ich wina, powiedziała głośno, choć nikt nie mógł jej usłyszeć. Tylko moja. Przez jeden głupi błąd zrujnowała wszystkie lata ciężkiej pracy, które jej rodzina poświęciła na rozwinięcie najlepszej farbiarni w Fajer. Pociski przestały lecieć w jej stronę. Zmusiła się, by otworzyć oczy i rozejrzeć się. Nikt nie wyszedł z farbiarni. Frontowe drzwi, które zwykle były otwarte dla klientów, tego dnia zamknięto na głucho. Wciągnęła powietrze do płuc i wypuściła je, a potem niechętnie ruszyła dalej. Odbudują wszystko, powiedziała sobie. Poczekają, aż zrobi się bezpieczniej i zamalują te słowa. Jeśli to konieczne, zrobią to po raz kolejny i jeszcze raz. Przecież wytwarzali farby. Mieli ich mnóstwo. Oprócz tego publicznie ją wydziedziczą. Pewnie już to zrobili. Musieli, jeśli zamierzali to przetrwać. Rodzice nie odwiedziliby jej w więzieniu. Bolały ją stopy, głowa i reszta ciała. Przynajmniej wkrótce będzie po wszystkim. Od farbiarni do granic miasta nie było daleko. Przyspieszyła kroku, ignorując pociski, przez które była coraz brudniejsza. Szlak świątynny skręcał ostro w lewo, a potem biegł w górę. Przed sobą widziała most północny, a za nim piaski pustyni o różowawej i niebieskawej barwie. Ciżba nagle postanowiła wykorzystać każde zebrane zgniłe warzywo, owoc i garść paskudztwa. Kiedy jednak w końcu postawiła stopy na drewnianej powierzchni mostu, deszcz pocisków raptownie ustał. Zatrzymała się i obróciła, żeby spojrzeć za siebie. Kapłani patrzyli na nią ponuro, lecz zignorowała ich. Przed oczami miała Fajer, swój dom. Zawsze chciała wyjechać, ale tylko po to, by towarzyszyć bratu albo kuzynowi w podróży w interesach. Nigdy na stałe. A teraz już nie zobaczy tego miejsca. Tłum przyglądał się jej, drwiąc i wykonując obraźliwe gesty. Odwróciła się i ruszyła przez most. Nie było na nim ludzi. Ostrzeżeni o jej nadejściu czekali po drugiej stronie. Za sobą słyszała kroki kapłanów, a także skrzypienie i dudnienie wózka. Nikt nie zawołał, żeby się zatrzymała, gdy zeszła z mostu, więc szła dalej pustynną drogą. Ciągnęła się ona w stronę horyzontu, lecz znikała w blasku słońca i pyle na długo przed nim. Na niej także było pusto. Większość ludzi za mostem stanowili mieszkańcy domów stojących wzdłuż drugiego brzegu rzeki lub miast położonych w górę i w dół jej biegu. Po obu stronach drogi leżały podwójne rzędy kamieni. Jej powierzchnia była brukowana, lecz na dalszych odcinkach miejscami pokrywał ją piasek. Piasek prawdopodobnie stanowiłby ulgę dla stóp, lecz sandały będą cisnąć jeszcze bardziej. Odgłosy miasta cichły, a wokół Riel zapadała cisza. Żar słońca odbijał się od piasku, wysuszając pokrywający ją brud. Czuła, że się lepi. Wszystko ją bolało i chciało jej się pić, ale nie zatrzymała się. Zauważyła, że nasłuchuje oddechów kapłanów i skrzypienia wózka, żeby tylko wiedzieć, że wciąż są za nią. W końcu po kilku długich minutach usłyszała głos. Zatrzymaj się, Riel. Usłuchała i odwróciła się, a miasto wyglądało już jak niski cień za plecami kapłanów. To Samika wypowiedział jej imię. Kapłani zmniejszyli dzielącą ich od niej odległość. Zauważyła, że twarz Sadżesta, który musiał pchać wózek, była mokra od potu. Kapłani nie nadużywali prawa do posługiwania się magią udzielonego im przez aniołów. Poczuła z tego powodu odrobinę satysfakcji. Saelem wysunął się naprzód i zdjął wszystkie łańcuchy z wyjątkiem pętli wokół szyi. Nie odezwał się. Samika wydobył metalową misę z wózka i postawił ją na ziemi, a potem uniósł duży, pękaty dzban, odkorkował go i nalał do niej wody. Wyczuła ten sam niewyraźny zapach, co wówczas, gdy kapłani czyścili świątynię. Obok misy Samika położył zawiniątko. Umyj się i ubierz, nakazał. I znów on i Saelem odwrócili się plecami. Sadżest poszedł w ich ślady. Zerknąwszy wokoło, upewniła się, że na drodze i na piaskach po obu jej stronach nie ma nikogo innego. Jak najszybciej zerwała z siebie brudne łachmany, uklęknęła i umyła się. W zawiniątku znalazła prostą tunikę, spódnicę i szal z niebarwionej tkaniny. Ubrała się, przewlekając łańcuch przez otwór na głowę w tunice, a potem pochyliła się i resztę wody wylała na włosy. Było jej za mało na zmycie całego brudu, ale to musiało wystarczyć. Może później będzie mogła użyć piasku do oczyszczenia ich z resztek brudu. Przynajmniej szal zakrywał splątane, tłuste włosy. Samika zorientował się, kiedy się podniosła. Odwrócił się i podał jej tobołek, zanim Sadżest zakładał na plecy drugi. Jego ciężar nie wydawał się zbyt wielki, choć ramiona bolały ją od łańcuchów. Wyczuwała w plecaku pojemnik z wodą. Samika odłożył misę na wózek, zostawił jednak brudne ubranie. Skinął głową do Saelema. Już po wszystkim. Saelem powtórzył gest. Bezpiecznej podróży, Samiko. Odwrócił się w stronę Sadżesta. Mam nadzieję, że góry ci się spodobają, Sadżeście. A potem, nawet nie spojrzawszy na Riel, odwrócił się i ruszył z powrotem do Fajer. Kapłan z blizną stanął przed Riel. Wszyscy mamy porcję wody, która starczy na jeden dzień. Biegiem może udałoby ci się uciec, bo wśród wydm bardzo łatwo byłoby nas zgubić. Jeśli wrócisz do Fajer, poznają po łańcuchu, kim jesteś. Jeśli pójdziesz w innym kierunku, szybko umrzesz z pragnienia. Bez wody na pustyni nie ocali cię żadna ilość magii. Potem wskazał na drogę. Idź, nakazał. Na podstawie niezliczonych opowieści o przetrwaniu na pustyni, którymi dzielił się z nią jej brat, wiedziała, że to prawda. Odwróciła się w stronę piasków, utkwiła wzrok w zamglonym przez pył horyzoncie i rozpoczęła marsz.